najniższa od ponad miesiąca liczba nowych zachorowań na COVID-19. O szczegółach za chwilę nasz reporter. Joe Biden stawia na kobiety, przynajmniej w PR-ze. To właśnie one obejmą najwyższe stanowiska w jego zespole prasowym. Będzie też o efektach brytyjskiego lockdownu. Zachorowania spadły tam o 30%. (5733 nowe przypadki koronawirusa i 121 ofiar potwierdziło ostatniej doby w Polsce Ministerstwo Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zwraca uwagę na fakt, że jest to najniższy dobowy przyrost liczby infekcji w naszym kraju od ponad miesiąca.
A dokładnie od 14 października, czyli od 47 dni. Dodajmy jednak, że ostatniej doby w Polsce wykonano tylko nieco ponad 25 tysięcy testów na koronawirusa, czyli o połowę mniej niż jeszcze w ostatni piątek. Tym razem również po raz pierwszy od ponad miesiąca w ani jednym województwie w naszym kraju liczba nowych zakażeń nie przekroczyła 1000. Najwięcej przypadków, 659, potwierdzono na Mazowszu, a ponad 500 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
Dokładną mapę zakażeń znajdziecie na rmf24.pl. Decyzja o pozwoleniu na budowę zamku w Stobnicy w Wielkopolsce została wydana z naruszeniem prawa, ogłosił wojewoda Wielkopolski. To wniosek z trwającej kilka miesięcy kontroli administracyjnej. Ta opinia nie pozwala jednak unieważnić decyzji starostwa powiatowego, które zgodziło się na tę kontrowersyjną inwestycję. Jakie znaczenie w całej sprawie mają ustalenia urzędników wojewody? O tym nasz reporter Mateusz Chłystun.
Zostaną przekazane prokuraturze, która prowadzi swoje postępowanie w tej sprawie. W ocenie urzędników najpoważniejszym naruszeniem była zgoda starostwa na budowę, mimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla części inwestycji.
I nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania kanałem Kończak na cele budowlane. Kanał Kończak jest własnością Skarbu Państwa.
Mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczak. Urzędnicy tłumaczą, że nie mogli unieważnić decyzji ze względu na dotychczasowe orzecznictwo sądów w podobnych sprawach i nowelizację w prawie budowlanym. Stronom od postanowień po kontroli wojewody przysługuje odwołanie. Wciąż nie wiadomo więc, czy budowa w Stobnicy zostanie dokończona, czy powstała dotychczas konstrukcja zostanie rozebrana.
Świat w faktach.
Joe Biden stawia na lepszą komunikację z obywatelami. Przyszły prezydent USA ogłosił skład swojego zespołu prasowego. Najwyższe stanowiska w dziale komunikacji obejmą kobiety. O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
To koniec komunikacji jedynie za pośrednictwem Twittera i marginalizowania rzeczników prasowych. Zespół prasowy ma pracować inaczej niż za obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Biden na stanowiska w biurze powoła swoich zaufanych współpracowników z czasów kampanii, którzy pełnili też funkcje prasowe w administracji Obamy. Rzeczniczką Białego Domu zostanie Jen Psaki. Biden przygotowuje się do objęcia prezydentury. Choć Donald Trump nadal nie uznał jego zwycięstwa, to kolejne stany certyfikują wybory. Wyborczą wygraną Bidena potwierdziły kolejne dwa stany, Wisconsin oraz Arizona. Sam Trump w pierwszym powyborczym wywiadzie przez szereg dni, bowiem nie komentował doniesień w tradycyjnych mediach, zarzucił opieszałość FBI i Ministerstwu Sprawiedliwości. Uważa, że zaginęły w akcji, kiedy on podawał informację, że wybory masowo fałszowano. Prezydent obstaje przy swoim, wybory według niego zostały sfałszowane.
Lockdown wprowadzony w Anglii przed niemal miesiącem zmniejszył poziom zakażeń koronawirusem o 30%. To wynik badań przeprowadzonych przez Imperial College w Londynie. Więcej informacji na ten temat nasz korespondent Bogdan Prymorgan.
Współczynnik reprodukcji wirusa spadł poniżej 1. To bardzo dobra wiadomość. Brytyjczycy mogą czuć się bezpieczniej. Gorzej z właścicielami biznesów. Od środy bowiem, po zakończeniu lockdownu, powraca 3-stopniowa skala zagrożenia epidemiologicznego. Według niej 99% powierzchni kraju znajdzie się w strefie wysokiego lub najwyższego zagrożenia, co oznacza ograniczenia w pracy pubów i restauracji. Eksperci ostrzegają także przed tak zwanymi 5 dniami wolności, jakie rząd zapowiedział na święta. Po takim czasowym poluzowaniu obostrzeń liczba zakażeń może się podwoić.
A teraz zapowiadana już druga część rozmowy Roberta Mazurka z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
Weto budżetowe to jest to, czym grozi Polska, czym grożą Węgry. Opozycja twierdzi, że to polexit i mówi, że PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Tymczasem kolejny już sondaż pokazuje, a nawet nie tylko pokazuje, że większość ma ta propozycja PiS-u wśród Polaków, ale nawet ten procent Polaków, którzy uważają, że trzeba postawić weto, się zwiększa, wzrasta.
No ale ja myślę, że to jest efekt tej propagandy, którą się prowadzi, która jest...
Ale ta propaganda jest z obu stron, panie prezydencie.
To jest z obu stron, natomiast wydaje mi się, że w przypadku weta to jest ona dość bałamutna, dlatego znaczy obroniąca weta. Na stole są jakby dwie duże kwestie. Pierwsza to jest kwestia praworządności, co do której rozumiem, że nie powinniśmy mieć wątpliwości, ale władza PiS-u ma wątpliwości. Ma wątpliwości tak samo jak Orban, który wprost mówi, że liberalna demokracja się skończyła, że dla niego ważniejsza jest nieliberalna demokracja i zupełnie inne metody. W środowisku liberalnej demokracji, bo tak została stworzona Unia Europejska, no to trudno akceptować tego rodzaju pomysły.
Nie, przypominam panu, panie prezydencie, co pan doskonale wie, ale teraz właśnie bałamutnie to odwraca. Otóż nie, Unia Europejska nie została stworzona w środowisku liberalnej demokracji. Unia Europejska została stworzona w środowisku prawdziwie konserwatywnych chrześcijańskich demokratów, z których jeden z nich, no Robert tak, Schuman, jest kandydatem na ołtarze Kościoła katolickiego.
Zgoda, ale no, wie pan, tworzyli to chadecy, tworzyli to wtedy również wspierali socjaldemokraci, ale generalnie, ja nie mówię o nurcie liberalnym, w rozumieniu politycznym, ale mówię o zasadach demokracji.
Nie, panie prezydencie, to się akurat zmieniło. Rzeczywiście, teraz tak jest, ma pan rację. Teraz w Unii Europejskiej dominują nastroje liberalne, no ale tak gwoli ścisłości, jeśli mówiliśmy wcześniej o historii, to pozwolę sobie to jakoś przypomnieć. Unię Europejską tworzyli konserwatywni chadecy. Unia się zmieniła, ale właśnie polski rząd węgierski twierdzą, że to oni wracają do istoty Unii. Mało tego, oni twierdzą, że to jest sposób na ograniczenie władzy niewybieralnych urzędników brukselskich nad państwami członkowskimi.
No ale wie pan, gdyby to było tak dyskutowane, to zgadzając się z częścią, a z częścią się nie zgadzając, mógłbym taką debatę podjąć. Natomiast mam absolutne przekonanie, że oba te pomysły tej nieliberalnej demokracji, czy jak pan to nazwał, przywracania podstaw europejskiej demokracji na Węgrzech i w Polsce.
No
dobrze. Nie, to jest po prostu tylko wytłumaczenie działań, które sprzyjają konsolidacji i utrzymaniu władzy przez oba obozy polityczne, obóz Orbana i obóz prawicy w Polsce. I gdyby w Polsce rzeczywiście, gdybyśmy mieli plan, jak zmniejszyć wpływ urzędników brukselskich, a zwiększyć na przykład rolę tego europejskiego demosu, czyli obywateli i tak dalej, to ja bardzo chętnie byłbym za tym.
Panie prezydencie, ale tak mówiąc poważnie, niech pan zwróci uwagę na jedno, że PiS-owi w sondażach spada, a jednocześnie w tej sprawie PiS ma zaskakująco duże wsparcie ze strony Polaków.
No nie wiem, wie pan, o jakim dużym wsparciu pan mówi, bo moim zdaniem dzisiaj wsparcie dla Unii Europejskiej takie generalne to jest chyba najwyższe w ogóle.
Oczywiście, Polacy chcą być w Unii, ale to wszyscy Polacy jak leci, myślę, że nawet wśród wyborców Konfederacji.
Ale porozmawiajmy przez chwilę o tej czystej polityce, bo wie pan, możemy różnych argumentów szukać. Nie dał mi pan dokończyć.
Przepraszam.
Gdyby to chodziło o zmniejszenie roli biurokracji brukselskiej, to bym chętnie z rządem rozmawiał. Ale gdy chodzi po prostu o dokonanie czystek w sądownictwie i takich niezgodnych zresztą z konstytucją, które tylko chodzi o to, żeby nie były oceniane i nie były blokowane przez instytucje europejskie, no to mówimy o zupełnie innym wymiarze całej sprawy. Ja nie mam wrażenia, to jest jedno, po drugie, jeżeli pan mówi polexit, czy oni chcą, czy nie chcą. Wie pan, jeżeli minister edukacji, ale także prezes Kaczyński porównuje Unię Europejską do Związku Radzieckiego, no to jedyny wniosek z takich porównań wynika jest taki, że trzeba stamtąd uciekać. I mało tego, ci, którzy będą walczyć z Unią Europejską o wyjście Polski, powinni być bohaterami narodowymi, jak ci, co walczyli z dominacją Związku Radzieckiego. No, pan,
panie prezydencie,
do tego rodzaju absurdu.
Nie wkraczajmy w te rewiry.
No dlaczego nie wkraczamy? Ja cytuję panu
dlatego, że zaraz zacznę mówić, że to nie pan i pańscy koledzy wyprowadzali nas spod okupacji, albo nie wiem, jak oni tam teraz określają, Związku Radzieckiego. Więc dlatego proponuję, żebyśmy zostawili historię, a przeszli do tego, co dzisiaj. No, a nawet trochę wybiegli w przeszłość. Mianowicie nie tylko Szymon Hołownia, wspomniany przez pana Ciepło, ale Borys Budka twierdzą, że wybory odbędą się wcześniej, że nie doczekamy końca kadencji, że PiS nie będzie rządził do 2023 roku, bo się rozpadnie. No i pytanie do kogoś takiego jak pan, musi być jedno do takiego analityka lewicy, a nawet dwa pytania muszą być. Primo, czy oni mają rację? Czy PiS będzie rządził do końca kadencji? A jeśli nie, to kto z lewicy mógłby stanąć na... Z lewicy, przepraszam, nie, wróć. Kto z opozycji mógłby być tym liderem, który no, poprowadzi opozycję do zwycięstwa, do wiktorii nad PiS-em?
Wie pan, odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, że może być i tak, że ta kadencja zostanie dokończona, dlatego że jest bardzo dużo elementów sklejających jednak tą Zjednoczoną Prawicę. Przede wszystkim interesy, stanowiska, władza, to jest spoiwo istotne. Gdyby szukać tego game changera, jak to się teraz mówi, to uznał, że polexit byłby takim, czyli znaczy gdyby w Polsce zagrożenie wyjściem z Unii Europejskiej stało się rzeczywiście realne, to moim zdaniem to może doprowadzić do istotnej zmiany i takich już napięć społecznych, które można rozwiązać tylko wyborami. Ale druga sprawa, o której nie mówimy, a która może się okazać jeszcze poważniejszym game changerem, to jest sytuacja gospodarcza. Bo my na razie żyjemy w okresie pandemicznym i trochę zamrożeni, trochę tak bez pełnego rozpoznania sytuacji, ale za chwilę, myślę, jak szczepionka już zacznie być używana, słyszeliśmy w wiadomościach, że już przygotowania trwają, no to okaże się, że jesteśmy w stanie recesji, że rośnie bezrobocie, że mamy kłopot z inflacją i może się okazać, że to będzie główna przyczyna zmian i ewentualnie nawet kalkulacji rządzących, że trzeba prowadzić do wyborów wcześniej, kiedy ta sytuacja gospodarcza nie będzie jeszcze tak zła, jak będzie na przykład za 3 lata, kiedy te wybory są planowane. Więc tu mogą być bardzo różne jeszcze wydarzenia i scenariusze, ale ja bym absolutnie...
No to było pytanie pierwsze.
Byłbym daleki od tego, żeby dzisiaj już stawiać na 100%, że wybory będą przyspieszone. Ja wcale tak nie uważam. Moim zdaniem najbardziej realny scenariusz, że będziemy się jednak toczyć do tych wyborów z różnymi kłopotami. Pyta pan o liderów. No wie pan, no, mówimy o ludziach, którzy żyją. Przecież nikt się nie urodzi nagle, ani nie wyciągniemy go z kapelusza. Wydawało się po wyborach prezydenckich, że taką osobą, która może liderować, jest Trzaskowski. No, ale jednak pełnienie urzędu szefa Warszawy przy wszystkich kłopotach tak wielkiej aglomeracji, to nie jest łatwe z pogodzeniem z pozycją lidera. Wydaje mi się, że ciągle w partyjnych szeregach takiego naturalnego, uznawanego lidera, jakim był Tusk, czy jest Kaczyński dzisiaj, nie będę wspominał o dawniejszych czasach, takich liderów partyjnych w tej chwili nie mamy. Jest bardzo interesujące, co wydarzy się przez ten czas z ruchem Hołowni.
No właśnie, myśli pan, że oni dotrwają do wyborów?
No, mogą dotrwać. Wie pan, nawet mogą dotrwać trochę paradoksalnie, to znaczy właśnie będąc poza polityką, bo będą ciągle siłą, taką nadzieją. Oni będą jakby zbierać jak magnes te wszystkie rozczarowania i nadzieje.
No, rozumiem, że to jest taki, że Hołownia w pana opinii to jest taki kukis, tylko nie śpiewa.
By to niebyt może być bardziej efektywne, aniżeli taka bardzo twarda obecność w życiu politycznym.
Cała rozmowa do odsłuchania na rmf24.pl. A już dziś 8:02, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Zapraszam już teraz.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.